Drodzy siostry i bracia, zawsze ze wzruszeniem uczestniczę w tym pięknym polskim nabożeństwie, polskim, warszawskim, Gorzkich Żali, bo przecież to tutaj, w waszym mieście, w roku 1704 ten zwyczaj się rozpoczął, zwyczaj pobożny, głęboko biblijny, który potem rozprzestrzenił się na cały nasz kraj, kiedy to w refleksyjnym tonie pieśni wnikamy w głębiny męki pańskiej. Cieszę się bardzo, że i ten punkt znalazł się na drodze naszej rekolekcyjnej drogi, bo jest przecież faktem, że Pan Jezus, chociaż tutaj na ziemi, żył gdzieś pewnie około 33 lat, to spośród nich 30 lat spędził w zupełnej cichości, w ukryciu, w Nazarecie, kiedy to dorastał, przebywał razem z Maryją, jej mężem Józefem, tworzył, uczył się być członkiem rodziny, pracował, ale właśnie w wielkiej cichości. Potem przez 3 lata, a więc czas 10-krotnie krótszy, chodził po Galilei, po Judei, głosząc ludziom dobrą nowinę o swoim Ojcu. Tyle wtedy zdziałał, z tyloma osobami się spotkał, tyle uzdrowił, tyle ważnych, pocieszających słów wypowiedział. Ale jednak jego dzieło najważniejsze, dzieło zbawienia świata, dokonało się w okresie jeszcze krótszym, zaledwie 3 dni. Od Wielkiego Czwartku wieczora do niedzieli zmartwychwstania. W trakcie naszej dzisiejszej modlitwy chciałbym zaproponować przyjrzenie się dwóm postaciom, dwóm osobom należącym do właściwie najbliższego grona uczniów Jezusa, do grona 12, świętemu Piotrowi i Judaszowi. Obaj byli przez niego wybrani osobiście, obaj należeli do grona najbliższych uczniów. Obaj go zawiedli, w jakimś sensie zdradzili, ale jednak jakże różny był ich koniec. Posłuchajmy najpierw fragmentów Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Marka. Za 2 dni była Pascha i święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z 12, a gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja? On im rzekł: Jeden z 12, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut 2 razy zapieje, ty 3 razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał: Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, a ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: ten, którego pocałuję, to on. Chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. I sama końcówka z Ewangelii według świętego Łukasza. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wokoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: i ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: i ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: na pewno i ten był razem z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Moi drodzy, tyle Ewangelia mówi o tych kluczowych momentach w życiu świętego Piotra i Judasza. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu z nich, jaka była postawa świętego Piotra. Piotr, właściwie Szymon, bo tak miał na imię pierwotnie, na pewno był najbardziej uprzywilejowanym uczniem Jezusa. Wszystkie Ewangelie w spisach apostołów wymieniają go zawsze na początku, jako ten, który jakby stawał na czele. Piotr zabierał głos wtedy, gdy inni apostołowie za bardzo nie wiedzieli, co powiedzieć. To on pierwszy wyznał wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem. Także Piotr razem z Jakubem i Janem należał do tej trójki uczniów, która uczestniczyła tylko w wybranych wydarzeniach w życiu Jezusa, jak choćby w przemienieniu na górze Tabor, jak choćby wtedy, gdy Jezus wskrzeszał córeczkę Jaira, czy choćby teraz w Ogrodzie Oliwnym, tą trójkę właśnie Jezus zabrał ze sobą dalej, gdy poszedł się modlić w głąb ogrodu. Piotr nie wyróżniał się spośród pozostałych apostołów ani jakąś szczególną wiedzą, ani nadzwyczajnymi zdolnościami, ani pochodzeniem. Jezus wybrał go według własnej woli, bo tak akurat się Panu Jezusowi spodobało. To Jemu też złożył największe obietnice. To dla Niego przewidywał szczególną rolę. Wiemy, że zmienił też Mu imię właśnie z Szymon na Piotr. Aramejska wersja tego imienia, Kefa, czy greckie Petros, znaczy to samo, a więc skała. W tamtych czasach to nie było imię, to był rzeczownik pospolity. Skała, a więc coś pewnego, coś trwałego, coś, na czym można się oprzeć. Bo taką właśnie rolę przewidział mu Jezus. Piotr ma być tak twardy, że kościół, który Jezus zamierzał założyć, który zakładał, właśnie na Piotrze miał się opierać i będzie się opierał zgodnie z obietnicą naszego Pana do końca czasów. Każdy następca świętego Piotra Także ten Piotr naszych czasów, na którego czekamy w obecnych dniach, jest nosicielem tej obietnicy, jest skałą. A jednak właśnie ten, który miał być niezachwiany, ten, który miał być skałą, to właśnie on zawiódł. Trzy razy, jak pamiętamy, zaparł się swojego mistrza. Co właściwie było tego przyczyną? Co spowodowało, że Piotr, który tak bardzo gorliwie starał się być przy Panu, który niejednokrotnie, właśnie emocjonalnie bardzo mocno reagował, deklarował swoją zażyłość z mistrzem, teraz zawodzi. A no właśnie, rzuca się w oczy pewnie na początku przesadna pewność świętego Piotra. Zwróć mu uwagę, z jakim przekonaniem on zapewniał, choćby wszyscy z ciebie zwątpili, ale nie ja. Wszyscy oni mogą, wszyscy mogą się okazać słabymi, się okazali zresztą, ale nie ja. Ja jestem kimś innym, ja jestem z jakiejś lepszej gliny. Gdzieś to w podtekście tak brzmiało. Zbytnia pewność siebie. Dalej, brak czujności. To wyszło w okrójcu. Piotr był taki trochę w gorącej wodzie kąpany. Bardzo szybko deklarował swoje przywiązanie do Jezusa i na pewno czynił to szczerze, ale potem trochę brakowało mu konsekwencji. Jak choćby właśnie w Ogrodzie Oliwnym Jezus bierze tą trójkę z Piotrem i mówi, prosi, módlcie się tu razem ze mną. Wraca po chwili do nich, a oni śpią. Nawet jednej godziny, Piotrze, nie potrafiłeś czuwać. Ty, który masz być skałą, który masz dawać przykład dla pozostałych. Piotr pozwala sobie właśnie na taką nieostrożność, na brak czujności, na zaniedbanie modlitwy. I tu znowu przekonujemy się, jak bardzo prawdziwe są te słowa, które Jezus wypowiedział do niego, do innych apostołów, ale także wypowiada do nas. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Nie da się wytrwać w czujności, nie da się wytrwać w wierności Panu Bogu, jeżeli zabraknie modlitwy, jeżeli zabraknie tego pokornego zginania kolan przed Panem Bogiem i proszenia Go o pomoc. I dalej wreszcie trzecią przyczyną wydaje się, że był lęk Piotra. Pewnie na to już miał najmniejszy wpływ, ale widzimy, jak on bardzo się bał. I ty musisz być jednym z nich, jesteś z Galilei, widziałem cię z nim. Piotr mówi, że nie, bo się boi, bo nie wie, co mogłoby się z nim stać, jaki los by mu groził. W tym momencie swojego życia brakuje mu jeszcze odwagi. Wiem, że później, przy końcu jego dni, Piotr się utwierdzi, odda swoje życie za mistrza, za tego, w którego wierzył, nie będzie miał już wątpliwości. Ale w tym momencie zawiódł, bał się. No i właśnie taki był skutek. Trzykrotnie się Jezusa wypiera. I można powiedzieć, że jakby do tej pory jego postępowanie jest bardzo bliskie postępowaniu Judasza. Piotr oczywiście nie doniósł sam na Jezusa, ale jednak zaprzeczył, że ma z nim cokolwiek wspólnego. Ważna jednak jest reakcja Piotra po tym, co się stało, jak on uświadomił sobie winę. Mówi Ewangelia, że zapiał wtedy kogut, o tym wszyscy ewangeliści mówią. Natomiast święty Łukasz dodaje jeszcze ten szczegół, że wtedy Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Możemy sobie wyobrażać tylko, co czuł Piotr, gdy dostrzegł to spojrzenie Jezusa. Jezusa, który w międzyczasie był brutalnie przesłuchiwany, nieprawnie w nocy, przeciwko któremu stawiano fałszywe oskarżenia, policzkowano go, czyli tak naprawdę bito po twarzy, co było także fizycznie ogromnym bólem. Piotr gdzieś tam z oddali, ale był tego świadkiem. I oto właśnie ten Jezus, którego już właściwie prowadzą na skazanie, na którego już nie wydano nieprawny wyrok śmierci, gdy go prowadzą obok, spogląda się Piotrowi w twarz. Jak wielki żal musiał się wtedy w Piotrze obudzić, jak wielki smutek z powodu tego, co zrobił. Ale właśnie ten żal, ten smutek stał się dla niego zbawienny, bo to był początek jego drogi nawrócenia. Początek tego, że ta jego wewnętrzna niedoskonałość została mocą Chrystusa przemieniona. Piotr przypomina sobie zapowiedź Jezusa, zapowiedź jego zaparcia się. Wychodzi na zewnątrz i zaczyna gorzko płakać. Ten płacz to jest właśnie żal i uznanie winy, ale jest to zarazem wyraz miłości wobec Jezusa. Jezu, jak ja mogłem Tobie to zrobić? Tu już nie chodzi o jakieś złamanie przykazania. Tu nie chodzi o przekroczenie jakiegoś przepisu. Piotr rozumiał doskonale, że tutaj chodzi o zdradę miłości, że on się tej zdrady miłości dopuścił. I w efekcie wzbudza w sobie ufność. Ufność i pokorna postawa wobec Jezusa jest tym, co go ocaliło. Nie mamy oczywiście zapisu myśli Piotra, ale widzimy też, co działo się po zmartwychwstaniu, gdy Piotr na nowo podejmuje trud pracy apostolskiej, wypływa na jezioro, co jest symbolem właśnie misyjnej pracy Kościoła i pragnie spotkać się z Jezusem. Ma świadomość, że go zdradził, a jednocześnie jest w nim wielka ufność i prostota. On sam będzie później w swoim liście do takiej prostoty i ufności zachęcał. Czytamy w liście świętego Piotra w Biblii: wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. I właśnie to uniżenie, to przyjęcie prawdy o sobie, o swoim grzechu, paradoksalnie spowodowało ocalenie świętego Piotra. Jak przy nim wygląda Judasz i jego postawa? Judasz dopuścił się zdrady. Najpierw sam udał się do arcykapłanów, do starszych, próbując wejść z nimi w układ. Oni mu obiecali pieniądze. To dla niego wtedy była jakaś istotna motywacja, a później w ogrodzie pocałunkiem wskazał oprawcom Jezusa. I czytamy dalej pod koniec Ewangelii świętego Mateusza, jaki był też koniec Judasza. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Widzimy, że początek jest właściwie podobny reakcji Judasza. Judasz, tak jak Piotr, uznaje swoją winę. Ewangelia mówi wprost: opamiętał się, zrozumiał, że zrobił źle, że zrobił fatalnie, że to był najgorszy wybór jego życia. I w dodatku podejmuje pewne kroki, aby to naprawić. Bierze tą swoją zapłatę za zdradę 30 srebrników i chce oddać ją tym, od których ją dostał. Był w nim więc pewien krok ku nawróceniu, krok ku zwróceniu się do Jezusa. Ale czego zabrakło? Ano właśnie, wydaje się, że zabrakło tego, co Piotr jednak miał, a więc tej właśnie prostej ufności, tego zaufania, że miłość Chrystusa jest większa od jego grzechu, jest większa nawet od jego zdrady. Zabrakło zaufania do miłosierdzia Bożego. To nie był oczywiście przypadek, że akurat Piotr zwrócił się z zaufaniem do Chrystusa i został potem świętym, a Judasz tego nie uczynił, przynajmniej nic jakby nie wiemy o tym, żeby to uczynił. Szatan miał pewien zaczep w jego życiu. On go już długo, długo wcześniej, że tak powiem, odrywał od Jezusa. Judasz chodził, co prawda, z uczniami, z dwunastoma, był w tym najbliższym gronie, słuchał więc Jezusa, ale wydaje się, że była to z czasem coraz bardziej obecność tylko pozorna. Judasz po prostu grał, udawał. Jednocześnie Ewangelia wskazuje, że był kierowany chciwością, miał swoje własne ambicje. W czwartej Ewangelii wprost jest powiedziane, że Judasz był złodziejem, że wykradał pieniądze z trzosa apostołów. A więc prowadził właśnie jakby podwójne życie. Inni apostołowie też byli słabi, także się potykali i Ewangelie wcale tego nie ukrywają. ale szli z Jezusem. On jakby szedł obok. I to pewnie dlatego po zdradzie, gdy odwrócił się od Boga miłości, to zabrakło mu tego zaufania, że może ponownie do Jezusa wrócić. Szatan, który wcześniej kusił go właśnie jakimiś bogactwami, jakimiś zaszczytami i chwałą, teraz go zostawia kompletnie samego. Wpycha go po prostu w rozpacz. Ściśle rzecz biorąc, nie wiemy oczywiście, jaki był los Judasza. Nie wiemy, czy w ostatnich sekundach swego życia się opamiętał. Wiemy, że miłosierdzie Boże jest nieskończone. Ale patrząc właśnie na tych dwóch uczniów, na świętego Piotra i na Judasza, widzimy, że chociaż obaj go zdradzili, obaj zawiedli, to jakże różny był ich koniec. O wszystkim więc, moi drodzy, okazało się, ostatecznie rozstrzyga ufność Panu Bogu. Pan Bóg zawsze większy. Mówi stare chrześcijańskie powiedzenie. Pan Bóg większy od każdego twojego grzechu. Większy od jakiejkolwiek zdrady, jakiej byś się dopuściła, czy jakiej byś się dopuścił. Choćbym nie wiem, co uczynił w życiu, to zawsze mogę z ufnością zwrócić je do Pana Boga. Stąd też, moi drodzy, tak wielka wartość nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Także w tych formach zaproponowanych, przyniesionych przez świętą Faustynę Kowalską. Święta Faustyna pisała wprost, że jednym z dwóch podstawowych warunków tego nabożeństwa jest ufność. Ufność, ufność, ufność. Drugim będzie czynienie uczynków miłosiernych oczywiście wobec innych. A więc Jezu, ufam Tobie. Niech ten akt strzelisty, moi drodzy, towarzyszy nam w codzienności. Niech przypomina każdemu z nas o obecności Pana Boga w Twoim życiu. Powtarzajmy go sobie często przy różnych okazjach, gdy stoisz może w kolejce, gdy w sklepie, gdy może idziesz po schodach, przy różnych takich okazjach, gdzie nie trzeba się angażować. Warto w myślach raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny właśnie powtarzać to zdanie: Jezu, ufam Tobie, żeby wyrabiać w sobie tę postawę ufności. Żeby w momencie, gdy przyjdzie, gdyby zdarzył się mi jakiś upadek, żebym ja wiedział, był przekonany, że zawsze do Pana Boga mogę wrócić. A zatem, cokolwiek byś zrobił, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Amen.